Anna Mucha, super mocna na antenie Radia Poznań. Pamiętasz swój pierwszy spektakl w roli producenta, który wypuściłaś?
Pamiętam, to znaczy tak naprawdę taki prawdziwie pierwszy, bo jedną produkcję po prostu przejęłam po kimś. Prawdziwie pierwszy to był spektakl o mało co w Toruniu, w Jordankach. Bardzo dużo ludzi, tam jest ponad 1000 ludzi. Wszystkie bilety były też wyprzedane, co napawało nas radością i przerażeniem jednocześnie. Ja się złapałam na tym w pewnym momencie, jak gram w tym spektaklu i złapałam się na tym, że dbam o wszystkich i wszystko dookoła i zapominam o sobie. To znaczy zapominam o sobie, że muszę zaraz wejść na scenę i też zagrać. I musiałam taki dystans złapać do tego wszystkiego, więc teraz jestem też ciekawa, bo to będą zupełnie inne i nowe emocje. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak ja gram i znajduję się na scenie, to w poniedziałek w Teatrze Wielkim w Poznaniu, o ile się nie mylę, gramy o 19:00 o mało co, więc serdecznie was zapraszam.
Łatwo ci przychodzi takie przejście i przeskok z producentki w aktorkę?
Sprawa robi się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ w przypadku o mało co, w przypadku Przygody z Ogrodnikiem i w przypadku Nadziei, za każdym razem w przypadku o mało co i w przypadku Nadziei, reżyser to mój partner Jakub Wąs. I ja wiem, że to jest przedmiotem jakiegoś zainteresowania, jak my godzimy te światy. I trochę jest tak, słuchajcie, jak taka jest gra w naklejanie karteczek na czoło i określanie potem swoich, my oczywiście wiemy, jakie karteczki naklejamy i wiemy, w jakiej roli w danym momencie występujemy, ale my sobie naklejamy naprawdę karteczki na głowę i mówimy sobie, teraz jestem producentką i rozmawiam z tobą jako reżyserem. Czego ode mnie potrzebujesz? A potem ściągam tę karteczkę, naklejam sobie karteczkę z serduszkiem i mówię, teraz jestem twoją dziewczyną. Jak ci mogę pomóc?
Czyli
albo co mogę zrobić? Albo Jezus, jak on mnie irytuje. Więc to jest trochę schizofrenia, ale to jest cudowna schizofrenia i my tak funkcjonujemy, myślę, że na wielu różnych płaszczyznach i polach i to jest też w kontekście zawodowym, jak gramy jakieś traumatyczne historie, a potem mamy przeskoczyć albo, nie wiem, coś się dzieje takiego, co jakby wymaga od nas, czego wymaga od nas rola, a potem mamy wrócić do tej rzeczywistości, to też jest taki kolejny trening rozdzielania światów. No nikt nie powiedział, że jesteśmy normalni.
Sam zarys fabuły Nadziei jest bardzo ciekawy. Już wspomniałaś, że obsada jest genialna. Nie kusiło cię, żeby sobie wziąć tę rolę?
Kusiło mnie oczywiście, ale zobaczyłam Paulinę Holz na scenie i pomyślałam sobie szapoba. I widziałam Paulinę i jest absolutnie fenomenalną, wspaniałą aktorką, aktorzycą taką. I po prostu kibicuję, trzymam kciuki, zacieram rączki i jestem szczęśliwa, że mogę z nią pracować.
To jest taki trening umiejętności odpuszczania? Że
też.
Nie nad wszystkim musisz mieć kontrolę?
Też, tak. To znaczy i tak jest i nie do końca, no bo oczywiście ja staram się mieć kontrolę nad wszystkim dookoła, łącznie z tym, jakie będą przekąski w czasie premiery, czy na przykład nie dodać więcej rozmarynu. Ale z drugiej strony w momencie, kiedy światło zgaśnie, no to ja już wtedy nie będę miała na nic wpływu. To znaczy będę siedziała w którymś rzędzie z publicznością wśród widowni i tylko zaciskała piąstki i jakby słuchała tego, jak publiczność reaguje, to jest straszny stres.
I zawsze masz takie miejsce w kąciku z tyłu?
Zawsze jestem na scenie. Okay. To będzie pierwszy raz, kiedy będę z drugiej strony. Tak zupełnie
z drugiej strony.
To będzie przeżycie. To będzie przeżycie, będą te emocje. Tym bardziej cieszę się, że jestem tutaj, a nie na przykład w Warszawie, chociaż jest to moje miasto, jestem warszawianką i z tego też jestem, ja wiem, czy dumna. No dumna, lubię to miasto, ale nie miałam wpływu najmniejszego na to, gdzie się urodziłam. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, to znaczy tu mam poczucie, że jestem wśród przyjaciół. Tam mam poczucie, że jestem, nawet jeżeli wśród przyjaciół, to z takich przyjaciół, którzy siedzą wygodnie w fotelach, mają założone ręce na piersi i mówią, no dobra, to baw mnie.
Pokaż.
A tu jest luz, tu jest naprawdę tak dobrze, no.
Bo rozumiem, że ten pierwszy spektakl, który produkowałaś, to był ten przejęty.
Tak,
czyli
Przygoda
z
Ogrodnikiem.
Skorzystanie
ależ
z pewnej
dobrze,
szansy.
Ależ dobrze kombinujesz. No,
z pewnej okazji.
No, nazywając rzeczy po imieniu, z dnia na dzień rzuciłam Przygody z Ogrodnikiem, rzuciłam tę robotę, a później, kilka chwil później, jak poinformowałam cały zespół o tym, że odchodzę i jakie są powody mojego odejścia, jeden z kolegów powiedział, hola, stop! I karty zostały rozdane na nowo.
Czyli udało ci się zbudować zespół?
Miałam zespół. I to było coś, o czym pomyślałam sobie pewnej odpowiedzialności. To znaczy pomyślałam sobie, że w momencie, kiedy ja rzucam te roboty, to ja odpowiadam nie tylko i wyłącznie za swoje decyzje, ale ja ciągnę, brzydko mówiąc, za sobą innych ludzi, których lubię, których szanuję, z którymi się dobrze pracowało, z którymi być może w innych życiach, że tak powiem, rolach zawodowych mogłabym się spotkać, ale nie wiem kiedy. A teraz, tu i teraz, wtedy miałam na to wpływ i to spowodowało, że mając zespół, mogłam powiedzieć, no to płyniemy dalej.
Ruszacie z nadzieją teraz w Poznaniu w piątek, ale później macie tour po całej Polsce.
Tak, tak, Wrocław, Łódź, Inowrocław. Potem rzeczywiście już jeździmy. Najlepiej kupić bilety na Adria Art. Ale chciałabym jeszcze powiedzieć coś o czymś innym, bo ja mówię o przyjaciołach, natomiast myślę, że bardzo ważne są też elementy magiczne, które tworzą ten spektakl. To znaczy, ja na przykład tobie mówię po raz pierwszy, że wyciągam rzeczy ze śmietnika na przykład, żeby zbudować scenografię. Budujemy stary dom na wsi, więc na przykład wyciągam, szperam po starociach, grzebie, wyciągam ze śmietnika dosłownie na przykład dywan, który notabene okazał się bardzo porządnym, wełnianym dywanem, oczywiście wyprany. Akurat nie, akurat w Warszawie, ale koleżanka powiedziała do mnie, że słuchaj, ja oszalałam już, ja już czyszczę piwnicę, wszystko ci oddaję, ale ja już wychodzę rano do pracy i patrzę, stoi dywan przy śmietniku. Ale to myślę sobie, no powiem Ance, ale to chyba nie. Ja mówię, Jolka, dawaj, gdzie jest ten adres? Natomiast jedną z piękniejszych historii jest chyba historia sukni ślubnej, uprzedzając, która też jest rekwizytem. Po pierwsze dałam ogłoszenie publiczne, że szukam sukni ślubnej. Zgłosiła się do mnie babka, która odkryła, że po 20 latach małżeństwa jej związek się rozpada. Właśnie odkryła, że mąż ją zdradza, więc postanowiła, że wyczyści wszystkie pamiątki po mężu. Zaczęła od sukni ślubnej. No to nie miałam serca. Powiedziałam, dawaj, przysyłaj tę suknię ślubną, piorę ją. No ale okazało się w międzyczasie, że zadzwoniła do mnie moja mama, która mówi, Aneczko, słuchaj, wiesz, bo ja mam taką suknię ślubną swoją jeszcze. A ponieważ szukaliśmy babcinej wiekowej sukni ślubnej, więc ja mówię, jak to masz swoją suknię ślubną? Chyba żartujesz, trzymasz ją cały czas?
Nie widziałaś wcześniej.
Nigdy w życiu wcześniej się nie pucnęła, słowa nie powiedziała na ten temat. No mam, ale ona jest taka prosta, wiesz, taka zupełnie zwyczajna, dokładnie taka, jakiej szukaliśmy. To w ogóle, wiesz co, to w ogóle babcia Alinka szyła, czyli moja babcia ją szyła, która ma 95 lat w tej chwili, nie wypominając kobiecie wieku. Oczywiście zgarnęłam sukienkę. Moja mama przyniosła ją w reklamówce, co było bardzo urocze też. Ta sukienka będzie z nami na scenie. Zadzwoniłam wcześniej do mojej babci i mówię, babciu, mama ma suknię ślubną jeszcze, którą ty jej uszyłaś. O, mama pięknie wtedy wyglądała na ślubie. Ja mówię, no tak, ale teraz mama przekazuje tę suknię ślubną do spektaklu. To cieszę się, kochanie, powiedziała moja babcia, że część mojej pracy będzie z tobą na scenie. I myślę, że to jest przepiękne.
To jest piękna historia.
To jest piękna historia i to będzie
ze mną.
Wzruszyłam się, no. No, poza tym wiecie, jak to jest. Znaczy, teraz staram się zamaskować oczywiście łzy, które mi się pojawiły w oczach. Ale chyba chodzi o to, że po prostu jestem poślubiona scenie.
Ale to jest,
i moja mama wreszcie to przypieczętowała.
Tak, to jest piękna historia, bo piękna. To jest historia też o tym, że nie trzeba robić rekwizytów ze styropianu i z kartonu, tylko można też kawałek duszy swojej gdzieś tam oddać.
Słuchaj, co ty mi mówisz o styropianie i kartonie? Gdybym ja tak umiała w kartony się bawić, ja bym nie jeździła z teamem 12 osób, rozumiesz, po Polsce, dwa samochody, trzeci samochód aktorski, przewalony budżet. Ja nie umiem tanio.
Ale umiesz prawdziwie i dobrze.
To prawda, no ale to, czy dobrze, to tak naprawdę w rękach widzów, bo to, wiesz, chodzi o to, żeby oni się dobrze bawili. Chodzi o to, żeby ludzie zapomnieli na chwilę o tym, co mają na zewnątrz, żeby na moment...
Ale ludzie też mają taki radar i wyczuwają ściemę, wyczuwają fałsz. I w momencie, w którym im więcej jest jakby prawdy na tej scenie, no to...
Mam
tym...
nadzieję. Natomiast jest to komedia i to jest taka ciepła komedia, taka trochę na sentymentach, które wywołują też seriale rodzinne. Jak miłość chociażby, gdzie po prostu są pewne archetypy postaci, ale wszystko jest takie ostatecznie dobre.
Czy ty już masz w głowie kolejny spektakl, który chciałabyś? Aha.
Tak.
Jeszcze nie wypuściłaś jednego, już rozumiem, że masz cały ranking spektakli, które chciałabyś wypuścić.
Ja mam oczywiście swoje jakieś takie typy wymarzone tytuły, które chciałabym wyprodukować, czy też w których chciałabym zagrać. Nie będę o tym teraz mówiła, bo ja jestem z tych niezapeszających. Natomiast tak, to znaczy ja mam plan na kilka kolejnych lat i ja go będę realizować.
Ja nie wątpię i na pewno nie powiem, że to się nie uda. Jestem przekonana.
No spróbuj, no spróbuj. No powiedz.
Jestem przekonana, że tak będzie. A oprócz produkowania, masz jakiś inny szczyt, który chciałabyś osiągnąć?
Nie, to znaczy ja jestem tak szczęśliwa w tej wielokrotnej roli, w której się znajduję, że myślę, że jest dobrze. To znaczy mogłabym oczywiście sobie wymyślić taką sytuację, że nie wiem, cofam się w czasie i próbuję na przykład czegoś innego, albo doba trwa nie 24, a 48 przynajmniej i w tym czasie jeszcze robię dodatkowy, nie wiem, program na przykład telewizyjny, na który też mam pomysł, którego do tej pory na szczęście nikomu się nie udało zrealizować.
Bo będzie, też nie będę o tym mówić. Pewnie będzie drogo.
Też, tak, dokładnie. Natomiast tak, znaczy jeżeli mogłabym, co nie jest oczywiście realne, to chciałabym mieć więcej czasu, więcej siły i może być troszkę młodsza na to, żeby realizować jeszcze dodatkowe pomysły równolegle.
Właśnie chciałam się zapytać, ponieważ mapa, na której widać spektakle, które się pojawiają i w twoim wykonaniu, twoim, czyli wyprodukowane przez ciebie i zagrane przez ciebie, jest imponujące. Chciałam się spytać tak po prostu, czy nie jesteś zmęczony?
Ale mam odpowiedzieć szczerze?
Ale szczerze.
Bywam. Bywam, no nie będę ukrywać, że bywam, natomiast staram się znaleźć też jakieś drobne przyjemności po drodze. To są masażyści na przykład, fantastyczny rehabilitant pod Poznaniem, genialny, którego bardzo serdecznie również pozdrawiam i polecam. Bardzo dbam o to, żebyśmy my dobrze jedli. Dla nas te wyjazdy, które są organizowane, są także takim pretekstem, żeby usiąść razem przy stole i spędzić tak zwaną małą wigilię, tak to nazywam, żebyśmy sobie po prostu spędzili ze sobą obiad bez telefonów, bez jakiegoś dodatkowego ciśnienia. Mamy oczywiście presję czasu, ale staramy się do tego przywiązywać wagę. Zawsze staramy się dbać o też nocleg w dobrym miejscu. To wynika po prostu z intensywnego trybu, w którym funkcjonujemy, więc to są te nasze małe przyjemności.
I ten czas dla siebie przy stole udaje się wygospodarować.
Tak.
Ładnie to nazwałaś, małe wigilie. Nie trzeba czekać do grudnia.
Nie, żeby... nie, ja moim zdaniem, wiecie, no, prezydent jakiegoś kraju w Ameryce Południowej postanowił, że święta Bożego Narodzenia są w październiku. Troszeczkę może przesadził, ale z kolei ja na przykład już w pierwszych dniach grudnia staram się postawić choinkę w domu, bo to jest dla mnie na przykład jedyna szansa na to, żeby się nią nacieszyć. Żeby ona sobie stała, żeby sobie pachniała, żeby sobie ją ubrać, żeby nie pędzić, bo różnie bywa z tym czasem.
Myślisz i pojawia się na twoim horyzoncie taka myśl w ogóle o emeryturze i o takim stanie, w którym mogłabyś nic nie robić zawodowo?
Być może tak, to znaczy kiedyś może nastąpić taki moment. Nie wiem, do jakiego poziomu eksploatacji musiałabym dojść, żeby rzeczywiście nic nie robić. I czy to byłoby możliwe w moim przypadku? Boję się, że mogłoby być to bardzo trudne. Natomiast myślę, że kiedyś nastąpi taki moment, kiedy pewne rzeczy zacznę ograniczać, dlatego korzystam teraz, to pierwsza rzecz. A druga rzecz, że jest ten zawód paradoksalnie też jest o tyle wdzięczny, że jak dzwoniłam do różnych starszych aktorów, żeby ich obsadzić, to mi odmawiali, bo byli zbyt zajęci. I to my, o ile oczywiście zdrowie na to pozwoli, decydujemy, kiedy ze sceny zejść. A na przykład są tacy aktorzy i takie aktorki, które trzymają się na tej scenie dzielnie, więc
ale
myślę,
to
że to jest piękne.
Też jest trochę uzależniająca sprawa.
Na pewno, podejrzewam, że tak. To znaczy można sobie pojechać na wakacje, które trwają miesiąc, dwa, może nawet pół roku, ale może być taki moment, kiedy po prostu zatęsknisz za podobaniem się.
To o to też trochę chodzi?
O to też trochę chodzi. No, w musicalu Chicago wyraźnie jedna z bohaterek mówi, no robię to, bo chcę się podobać, bo po prostu mnie się to podoba, wam się to podoba i wszystkim się to podoba, więc jest okej.
Ale można też przemycić dużo misji w tym i z nadziei taka misja płynie też.
Z nadziei płynie jeszcze jedna rzecz, dlatego mam nadzieję, że ten spektakl to są głębokie wody, dlatego mam nadzieję, że spektakl się będzie podobał, bo to jest coś zupełnie innego niż te komedie, które są w tej chwili na rynku. To nie jest historia o tym, jak pani zdradza pana, to nie ma tam biegania po scenie i trzaskania drzwiami. To nie jest dla widzów, którzy chcą zobaczyć kolejny romans. Tam nie ma przeklinania, tam jest historia rodzinna, tam jest historia, która jest ciepła, nie farsowa. I myślę, że to jest też moje ryzyko, ale z drugiej strony wyróżnik. Więc jeżeli chcecie zaprosić mamę, teściową, pośmiać się trochę z siebie, ale pośmiać się także z pewnych uniwersalnych rzeczy, które zdarzają się przy moim i przy twoim stole, to jest właśnie taki spektakl.
Konwencja tego stołu, właśnie jak czytałam o Nadziei, właściwie trzeba ograć i dostarczyć ludziom emocji, dostarczyć ludziom historii.
Przy gadających głowach.
Przy stole siedząc i utrzymać ich uwagę i jeszcze dostarczyć im trochę radości, trochę ich rozśmieszyć. To chyba musi być ekwilibrystyka. I ja akurat z punktu widzenia nieprofesjonalnego, nie producentki, ani nie aktorki, tylko tego odbiorcy, myślę sobie, że to musi być przetrudne zadanie. Tak
to
naprawdę.
Jest trudne zadanie, ale po co się ma zdolnych aktorów, po co się ma próby? Poza tym my mamy tam, na scenie budujemy trzy przestrzenie, to znaczy budujemy kuchnię z takim aneksem do jedzenia, gdzie jest ten stół, gdzie wjeżdża w pewnym momencie piękny, wypieczony indyk, co też jest elementem wspólnym i łączącym moje spektakle, też zabawnym. Oddzielną przestrzenią jest sypialnia, oddzielną przestrzenią jest jeszcze zewnętrze, gdzieś jakieś miejsce za domem. Więc my budujemy trzy różne światy. To jest też bardzo ciekawe dla mnie, bo budujemy je nie tylko scenograficznie, ale światłem, oprawą. To jest też coś, co jest niezwykle pociągające i interesujące. A dlaczego mówię o ptakach? Drób jest też takim elementem wspólnym. W przygodzie z ogrodnikiem w jednym wątku bardzo istotnym występują kury. W obało co kokowę jako danie wieczoru. No a tutaj to jest indyk i kury po prostu jako dodatek w tle. Także taki smaczek dla już koneserów.
Którzy wyłapują tak zwane easter eggi w różnych...
To jeżeli macie ochotę tak na jeszcze jedno jajko niespodziankę, to wśród zdjęć w scenografii będzie zdjęcie mojej mamy i mojego taty w sukni ślubnej. Znaczy, mój tata nie był w sukni ślubnej. Chociaż może życie potoczyło się zupełnie inaczej.
Ale jak wspominasz jeszcze raz o mamie, to chciałabym ci się spytać, czy ona nigdy tobie nie odradzała i nie mówiła ci, zostaw to, nie idź tą drogą, buduj mosty.
Moi rodzice to cywile, tak. Mój tata myślę, że do dzisiaj nie akceptuje mojego wyboru życiowego i mojej pracy. Pozdrawiam wszystkich rodziców, którzy nie akceptują i wszystkie dzieci, które w wieku dojrzałym dalej mają świadomość, że ich rodzice nie akceptują ich wyborów życiowych. Natomiast moja mama była pełna obaw, ale nigdy nie mówiła, że mi się nie uda, tylko raczej mówiła, no jeśli nie ty, to kto? Albo spróbuj, albo posmakuj, dowiedz się, zobacz, przekonaj się. Moja mama jest niezwykle ciepłą i cudowną kobietą, ale też oszczędną, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju komplementy na przykład. To znaczy mówiła mi, że na pewno dzień będzie świetny, że na pewno coś się uda, na pewno coś umiem, albo nie wiem, albo może pani nie będzie na przykład z matematyki i się rozchoruje. Natomiast jak już na przykład przychodziło do rzeczy zawodowych, to moja mama niespecjalnie mnie chwaliła. Pamiętam, jak kiedyś siedzieliśmy przy jakimś stole i moja mama powiedziała coś takiego, że nie chcę, żeby to brzmiało jak wiwisekcja, ale siedzieliśmy przy stole jakimś wspólnym i moja mama powiedziała, no gdzie ta Mania zagrała jakiegoś Wajdy, ale co tam? Podajcie mi żurawinę. I o tym jest spektakl też między innymi. Albo na przykład jak moja mama po jakiejś mojej roli podeszła do mnie i powiedziała, dobrze jest, wstydu nie ma. I kochani, to był komplement. I moja mama mi bardzo kibicuje, jest ze mnie dumna i nawet mi powiedziała to wczoraj przez telefon, że jest szczęśliwa i że jest ze mnie dumna, więc ona takie rzeczy mówi teraz. Natomiast ona jest mamą, no to jest tak, że jak nam się rodzą dzieci, to ktoś nam przystawia pistolet odbezpieczony do głowy i do końca życia będziemy mieć ten pistolet przy głowie i będziemy się zastanawiać z jednej strony jak puścić i kiedy puścić, a z drugiej strony, Boże, czy na pewno puścić?
Masz takie coś, co na przykład pomyślałaś sobie kiedyś w jakiejkolwiek sytuacji, że to jest moja silna strona, supermoc?
Moją silną stroną i supermocą są ludzie, z którymi się spotykam. I to, że ludzie chcą się ze mną spotykać i to, że ludzie są życzliwi, otwarci i że pomagają i że dostałam od ludzi bardzo dużo i mam wrażenie, że to jest też taki dar, za który ja powinnam codziennie dziękować i być za to wdzięczna, bo to wcale nie jest oczywiste.
Anna Mucha, supermocna na antenie Radia Poznań. Bardzo tobie dziękuję za wizytę w tej przerwie obiadowej. To wiesz co, jeszcze na koniec. Jesteś zadowolona z tych prób, które się teraz za chwilę znowu będą dziać?
Jestem zadowolona i widzę postępy i widzę, no słuchajcie, będzie fajnie.
No i super. Do Dzięki. Zobaczenia w takim razie. Na spektaklach, na scenie, no i wszędzie indziej. Dziękuję. Supermocne.